Patrzymy na ten werset przewodni. Łaską jesteście zbawieni. I mówi przez wiarę i to nie jest z was. Boży to dar. Kiedy patrzymy na ten werset, na słowa apostoła, mówi, zapewnia, że Bóg umiłował nas, gdy jeszcze byliśmy umarłymi, gdy byliśmy w upadkach i w grzechu. Możemy być pewni, że Jego miłość właściwie do grzeszników nie jest taką miłością uczuciową, taką jak On obecnie obdarza nas jako swoich synów, jako nowe stworzenie. Błogosławieństwo to otrzymaliśmy nie z naszej godności osobistej, jakichkolwiek dobrych uczynków, ale z boskiej łaski. Tak jak apostoł mówi, że łaską jesteście zbawieni. Do stanu nowości żywota i zbawienia doszliśmy przez wiarę, zostaliśmy uwolnieni spod wyroku śmierci. Jak wielkie jest to zbawienie, które następuje, byśmy powiedzieli, po nawróceniu. Ja wspomniał, że pewne rzeczy otrzymujemy nieraz dziedzicznie, ale to następuje po zupełnym poświęceniu. Po zupełnym się poświęceniu Bogu. I to dokonuje cudownej zmiany, dokonuje w naszych myślach, naszych słowach i czynach. Apostoł stara się wykazać, że to te różne błogosławieństwa nie doszły do nas jako pewna zasługa nasza. Bo mówi wyraźnie, że jesteście łaską zbawieni, że to jest dar. Cóż my z naszej strony możemy zrobić, jeśli tak wspaniały dar otrzymujemy? Wspomniałem, żeby dojść do tego zbawienia, to ono następuje po naszym nawróceniu, jakbyśmy tak chcieli określić, i po zupełnym poświęceniu. Są różne po prostu, różnie nieraz patrzymy na poświęcenie i w jakim momencie, u kogo widzimy, jak widzimy to nieraz u siebie. Nieraz jest wokół tego wiele dyskusji. Ja chciałbym o pewnym takim poświęceniu przez pewne wydarzenie. Wcześniej przede mną był przywołany Naaman Syryjczyk i chciałbym się posłużyć tym wydarzeniem. Aczkolwiek to jest Druga Królestwa, cały piąty rozdział o tym mówi. Może wszystkiego nie odczytam, bo byłaby to dłuższa lekcja. Mówi, a Naaman, hetman wojsk króla syryjskiego, był mąż wielki u pana swego i osoba zasta, albowiem przezeń dał był pan wybawienie Syryjczykom. A ten mąż był duży w sile, ale jedna rzecz, że był trędowaty. A z Syrii wyszła, była swawolna kupa, która pojmała z nim ziemi izraelskiej dziewczynkę niewielką. A ta służyła żonie Naamanowej, która rzekła do pani swojej: o, gdyby się pan mój dostał do proroka, który jest w Samarii, pewnie by go uzdrowił z trądu. Wyszedł tedy Naaman, oznajmił to panu swemu, mówiąc: tak a tak mówiła dzieweczka, która jest z ziemi izraelskiej. Na co odpowiedział król syryjski: idź, wypraw się, a poślę list do króla izraelskiego. A tak jechał, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra i 6 tysięcy złotych i 10 szat odmiennych. I przyniósł list do króla izraelskiego w te słowa: jako się prędko dojdzie ten list, wiedz, żem posłał do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uzdrowił od trądu jego. A gdy przeczytał król izraelski list, rozdarł odzienie swoje, mówiąc: azam ja jest Bóg, żebym mógł umorzyć i ożywić, iż ten to do mnie mówi, do mnie śle, abym uzdrowił męża tego od trądu jego? Uważajcie proszę, a obaczcie, że szuka przyczyny na mnie. A co usłyszał Elizeusz, mąż Boży, rozkazał królowi izraelskiemu i rozdał król szaty swe i posłał do króla, mówiąc: przedże rozdarłeś szaty swoje, niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok Izraela. A no to przyjechał Naaman z końmi swymi i z wozem swoim i stanął pod drzwi Elizeuszowych. I wysłał do niego Elizeusz posła, mówiąc: idź, a obmyj się 7 kroć w Jordanie, a przywróci się zdrowie ciała twego i będziesz oczyszczony. Wtedy rozgniewawszy się Naaman, brał się w drogę, mówiąc: Oto myślał, że sam u siebie, iż powie, pewnie wynijdzie, a stanowszy przy mnie, wzywać będzie imienia Pana Boga swego, a podniosszy ręce swoje nad miejscem trądu, uzdrawi trędowatego. A zaś nie lepsze są rzeki Abana i Farfa w Damaszku nad wszystkie wody izraelskie. I żebym nie mógł się w nich obmyć, abym był oczyszczony, a tak obróciwszy się, odjechał z gniewem. Ale przystąpiwszy słudzy jego, mówili: Ojcze mój, gdyby ci był coś wielkiego, ten prorok rozkazał, ażebyś nie miał tego uczynić? Jak daleko więcej, gdy rzekł: omyj się, a będziesz czysty. Przeto zszedłszy, obmył się w Jordanie 7 razy, według słowa męża Bożego, i stało się ciało jego, jako ciało dziecięcia oczyszczone jest. Myślę, że lekcja dalej jest, że za to uleczenie Elizeusz nic nie chciał. Ale jego sługa Gezy myślał, że coś na tym dla siebie zarobi. Pogonił za Namanem, oszukał Namana. Naman dał mu dobra. Później oszukał i proroka. A efekt był taki, że trąd Namana przeszedł na Gezedę. Tematem naszego rozważania będzie 7 zanurzeń. Właściwie o tym wspomniemy, dlaczego 7. Kiedy patrzymy na tą lekcję, znękany chorobą, Naman, wielce znękany chorobą, tracił radość życia. A któż by nie tracił? Kiedy choroba mu mocno dokuczała. Życie, sława, względy króla przestały go cieszyć. Aczkolwiek zajmował tak wysokie stanowisko, nie miał radości. To wszystko udzielało się całej rodzinie. Lecz była dzieweczka izraelska, która służyła żonie Namana, która rzekła do pani: o, gdyby się Pan mój dostał do proroka, który jest w Samarii, na pewno by go uzdrowił. I jak wielkie, ja chciałbym tutaj może na chwilę się zatrzymać, na tej dzieweczce. Drogie siostry, starsze, młodsze, wiekiem, nieraz by wydawało się, że chcielibyśmy dokonać wielkich dzieł, wielkiego dzieła, być zauważony w tak zwanej realizacji siebie dla sprawy pańskiej. Popatrzmy na tą dzieweczkę. Nie dość, że ją grupa rozbójników porwała, znalazła się może w dość przyjemnym domu. W domu Namana służyła, usługiwała żonie. I żonie taką rzecz przekazała. Mówi: wiesz, jest prorok. Idź do niego. Nie mówi o sobie, że ja cię mogę tam zaprowadzić, ale idź, szukaj. Nie wskazuje nic na siebie, że ja jestem z tego ludu, ale mówi: jest taki prorok, który może uleczyć. Drogie siostry, nie trzeba kazalnicy. Nie trzeba wielkich mów. Macie wielki dar i czasami sposobność wielkiej pracy od dość często tak określa się, u podstaw, aby wskazać właśnie na tego proroka. Później wspomniemy, że ten prorok to nikt inny, tylko nasz Pan, który jest w stanie uleczyć. Naaman, dotknięty tej chorobą trądu. Słowo Naaman oznacza przyjemność. W tym czasie w narodzie izraelskim było wielu trędowatych. I Pan Jezus tak się odwołał w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza, a 27 werset. Wiele było trędowatych za Elizeusza proroka w ludzie izraelskim. Wszakże żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Bardzo pouczająca lekcja. Naród izraelski był narodem jakim? Wybranym. Wydawałoby się, że to oni byli tym przewodzącym ludem, przewodnim takim. Ale mówi, wielu było trędowatych, a był uleczony Naaman Syryjczyk. Czyli nie z narodu żydowskiego, nie z narodu izraelskiego. Na kogo mógłby wskazywać Naaman? Jeżeli nie był z narodu żydowskiego, to wskazuje na naród pogański, który zostaje uleczony z trądu, z grzechu. Bo był daleki od Boga. Ciągle żył w tym grzechu. Ale braterstwo, ja bym chciał w tej lekcji, że może to wskazywać na każdego. Na każdego z nas, jak raz wcześniej wspominał, że w grupie to zawsze byśmy się tam mogli ukryć. Ale to wskazuje na każdego, może wskazywać na każdego z nas, korzystającego z wielkiego uzdrowienia. Osobny by był rozdział o trądzie. Trąd to choroba nieuleczalna. I dlatego w Piśmie Świętym jest symbolem grzechu, lecz czasem też trąd jest jako kara. Choćby wspomnimy o Marii czy Miriam, powstała wielka zazdrość i została ukarana trądem. Dlaczego Elizeusz mówi, żeby obmył się w Jordanie, a nie gdzie indziej? Dlaczego Jordan? To wydarzenie ukazuje nam, w jaki sposób też Pan może uleczyć trąd, czyli grzech, przez 7-krotne zanurzenie w Jordanie. Jordan. Kiedy popatrzymy na rzekę Jordan, rzeka Jordan płynąca, rzeka Jordan wskazuje na życie ludzkie. Na życie ludzkie wywodzące się od Adama i po jego grzechu pokonuje różne trudności. Kiedy patrzymy na mapę Jordan, to po drodze jest tak zwane jezioro Hula, a później jezioro Genezaret. Jezioro Hula by wskazywało, ono płynie bardzo z góry rzeka. I jezioro Hula zatrzymywało troszeczkę ten nurt, ale dalej bardzo szybko ten Jordan mknął do jeziora Genezaret. Ale pomimo wszystko z jeziora Genezaret powoli płynął aż do Morza Martwego. Dlatego możemy popatrzeć, że tak przedstawione jest życie człowieka. Jeśli byśmy chcieli na jezioro Hula, no nie ma w tej chwili tego jeziora. Jest tylko Dolina Hula, jezioro Wysło. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale wskazuje na to, że grzech mógł być po części zatrzymany i był zatrzymany przez danie zakonu narodowi izraelskiemu. Lecz nie zatrzymał zupełnie. Dalej ten Jordan mknął ku Morzu Martwemu. Jezioro Genezaret, to jest czas naszego Pana. Okup został złożony, a jednak życie człowieka z powrotem jeszcze nie zostało przywrócone. Wiemy, że mamy wspomniane, że niegdyś wróci się rzeka Jordan. Czyli oznacza to, że życie na powrót zostanie, człowiek utrzyma. A więc Jordan może reprezentować boskie potępienie, przekleństwo, karę, która przez 6 tysięcy lat przeszkadza ludzkości do wchodzenia w błogosławione warunki królestwa i możliwości błogosławieństw, które ostatecznie będą dla wszystkich. W tym sensie Jordan oznaczałby dobrze wyrok śmierci. To wydaje się sugerować też imię rzeki, które jest utworzone z dwóch członów, mianowicie Jor, posiadający znaczenie niżej, i Dan, który znaczy sądzić. Słowo Jordan w ten sposób miałoby znaczenie osądzony, potępiony. To jest potępiony jako typ, Jordan oznaczałoby boskie potępienie. Ale kiedy patrzymy później, do Jordanu wchodzi nasz Pan. Kiedy Elizeusz przychodzi, następuje rozdzielenie wód Jordanu. Tutaj rozmawiamy o tej lekcji. Naaman miał 7 razy wejść do tej rzeki Jordan i być czysty. Co to oznacza? Jordan wskazuje na źródło napełnione z żył Zbawiciela. To znaczy, że krew naszego Pana może każdego uleczyć. Może uleczyć grzechu pod warunkiem, jeśli powstanie pragnienie uleczenia, tak jak u tego Naamana. On miał wielkie pragnienie uleczenia, on w tym udał się do narodu izraelskiego. Myślał, że król jest tak dobrze poinformowany, że tego dzieła dokona. Ale udał się do proroka, aby go uleczył. Lecz Naaman mówi, no dlaczego ja mam wejść do tego Jordanu, prawda? Kiedy są zupełnie inne rzeki, może bardziej czystą nawet wodę mają. Dlaczego ten prorok kazał mi wejść do tego Jordanu? Co oznaczają te inne rzeki? To są różne filozofie, teorie, które mówią, w jaki sposób grzech może być odjęty. Dość często można słyszeć, to się tak dociera, tak czasami nasze młode pokolenie jest karmione. Wystarczy być dobrym człowiekiem. No pytanie, czy wystarczy? Kiedy Pan Jezus przychodzi do Jana, to kim on był? Doskonałym człowiekiem. I teraz ten doskonały człowiek przychodzi do Jana, aby był ochrzczony. Ja myślę, braterstwo, że w tych teoriach często jest pomija się naszego Pana, tego proroka, na którego wskazała ta dzieweczka, że jest taki prorok, który może uleczyć. Nie uleczy żadna inna ludzka teoria, tylko nauka Słowa Bożego, czyli może uleczyć tylko ten prorok, nasz Pan. Naaman znał wody Syrii, wiedział, że go nie uleczą. Podobnie jak różne filozofie, teorie nie mogą sprawić, aby człowiek był wolny. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, i apostoł Paweł w liście do Filipian, w 2 rozdziale, a werset 10 mówi, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłoniło, tych, którzy są na niebiosach i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. Mówi, aby w imieniu Chrystusowym każde kolano się ugięło. Czyli najważniejszy jest prorok. I braterstwo nam, nasze lekcje, nauka, powinniśmy zawsze wskazywać na Pana Jezusa. Nie na siebie, nie na brata, ale na Pana Jezusa. Nie to, że ktoś coś mówił, tylko to, co nauka płynąca ze Słowa Bożego, z nauk Pana Jezusa, nauk apostołów do nas dociera. Naaman miał się zanurzyć 7 razy. Z liczbą 7 dość często w Biblii się spotykamy, z 7. Może nie będę tych wszystkich 7 wymieniał, ale w objawieniu dość często 7 pieczęci, 7 okresów rozwoju Kościoła. 7 jest dość dużo. Dlaczego 7? No, powiemy, jest to zupełnie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli 7 razy do wody miał wejść, to wskazuje na pewien proces oczyszczenia. Bo jeżeli by nie proces, to by wystarczyło wejść tylko jak? 1 raz wskazuje na proces. Wskazuje na chrzest rzeczywisty. Kiedy matka z synami przyszła, 20 rozdział Ewangelii Mateusza, tam 23 werset, prosiła, aby jeden był po prawicy, drugi po lewicy. I Pan tam zadał takie pytanie, nie będę powtarzał wszystkiego, ale czy możecie być ochrzczeni chrztem, którym ja się ochrzciłem? Którym ja się chrzczę. Czyli ukazuje po prostu pewien proces. I chciałbym, żebyśmy w tym rozważaniu, żeby ktoś czasami nie pomyślał, że trzeba się 7 razy wejść do wody. Nie należy łączyć z zewnętrznym chrztem naszym wodnym, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na chrzest rzeczywisty. To, co w nas powinno postępować i w nas powinno się dziać. Ta 7 cały czas mamy na myśli, że to znaczy pewną zupełność. Pierwsze zanurzenie. Bo czas pnie, może nie będziemy szczegółowo tak wspominać. Wskazuje na przyjęcie Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Co to jest? Zainteresowanie się Jego osobą. Jego misją. Tak jak 2 uczni Jana podeszło do Pana Jezusa, mamy to zapisane w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 38 werset. Mistrzu, gdzie mieszkasz? I poszli razem i spędzili długi okres czasu. Zainteresowanie. Nie podaję, jakie rozmowy, o czym rozmawiali, ale myślę, że rozmawiali o rzeczach dotyczących Królestwa. Tak podobnie i z nami powinno powstawać zainteresowanie. Dociera do nas też pewien taki głos, co Pan Jezus wyraził w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28-30 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię co? Odpocznienie. Żeby uznać to, że to odpocznienie może Pan sprawić tylko i wyłącznie ten prorok, czyli Pan Jezus. Dochodzimy do świadomości, że umarł za grzechy nasze. Lecz pomimo, że nasze grzechy zaniósł na krzyż, to dalej ciąży na nas grzech, trąd. Ale możemy tylko popatrzeć, że idziemy w dobrym kierunku. Uczyniliśmy pierwszy krok. Lecz grzech jeszcze nie został odjęty. Przychodzi drugie zanurzenie. Wskazuje na rozpoczęcie nauki o Zbawcy. O Zbawicielu. Bardziej poznajemy Biblię, Słowo Boże i zaczynamy badać Słowo Boże. Ewangelię Jana, 5 rozdział, 39 werset mówi: badajcie się PiS, boć wam się zda, że co? że żywot możecie otrzymać. Poznajemy, że wszystkie nadzieje życia są ześrodkowane w Chrystusie. Dochodzimy do trzeciego zanurzenia. To częściowe poświęcenie. Wspomniałem na początku, że bardzo jest ważną rzecz, aby dojść do całkowitego poświęcenia. Częściowe poświęcenie. Jeżeli jest częściowe, to jest i całe. Można przypuszczać, że tylko mała część ludu Bożego, ludu Pańskiego, mieniącego się ludu Pańskiego, może tak określę, dochodzi do całkowitego poświęcenia, a większa część czyni poświęcenie częściowe. I braterstwo, patrząc na to, na ten moment, zaraz każdy z nas może wglądać do serca swego, jakie moje jest poświęcenie. Jakie moje jest poświęcenie. Częściowe zanurzenie to jest tak. Postaram się być lepszym chrześcijaninem. Zamierzam więcej się modlić, czytać Biblię. Chcę lepiej naśladować Jezusa, porzucić złe nałogi, nawyki. A czasami wypowiemy, poświęciłem się, bo ludzie w tej społeczności, w tym zborze są wspaniali. Już jest nasze poświęcenie dla ludzi. Dla tych ludzi, którzy przybywają. To jest takie częściowe. Ja nie mówię, że jest złe. Tylko, że zawsze potrzeba postąpić dalej. Całkowite zanurzenie. Może tutaj zaraz o tym jeszcze później wspomniemy. Całkowite zanurzenie. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Taki stan oznaczałby zupełne poświęcenie. Gdybyśmy umieli w każdej chwili, w każdym momencie życia naszego kierować się wolą Ojca, wolą Bożą. Ale bardzo jest ciężko. Dość często zapytujemy, Panie, chcę to robić, co żądasz ode mnie. Palenie rzuca. No teraz to tam może do teatru, do kina iść nie muszę. Bo mam kino prawie w domu. Więc telewizja, komputer będę walczył, może odrzucę. Piłem, przestanę. Ale czy to wystarczy? Bo żadna z tych cech nie jest cechą dobrą dla, może dla niektórych ludzi jest dobra, ale niektóre cechy nie są dobre nawet dla człowieka. Z moim dziadkiem, który rzucił papierosy, kiedy rozmawiałem, to on mówi, że kiedy zaczął czytać Biblię, uznał, że jeżeli Pan Bóg uważał, żeby palić papierosy, to mówi, człowieka by stworzył z kominkiem. A człowiek kominka nie ma. Więc to nie jest to, że ten nauk powinien być. Ale Pan pyta o coś więcej. Czy jesteś gotowy mi służyć, gdy ludzie cię wyśmieją? Czy będziesz mi służył, gdy doznasz sprzeciwu w domu? Czy dla świętego spokoju ustąpisz? Z jednym człowiekiem w czasie pogrzebu rozmawiałem, po pogrzebie rozmawiałem. Mówi, jak znam tego zmarłego, to mój krewny. Ja trochę chodziłem na zebrania. Ja pytam, a dlaczego ty nie chodzisz? Ale wiesz, byłem młody, jak poznałem to, ożeniłem się, żona nie chciała i ja też nie chodziłem. Ale powiedział mi wcześniej, że jemu żona zmarła. A ja mówię, no to teraz jesteś wolny, żona ci zmarła. A widzisz, to teraz mi córka nic nie daje. I ja myślę, że takie pewne rzeczy, że zawsze gdzieś jakieś jest sprzeciwianie. I trudno jest służyć bez względu po prostu na te różne trudności. Pan pyta, czy jesteś w stanie? Czy jesteś w stanie mi służyć, gdy rodzina, bracia będą cię może czasami odstawiać tak zwany na boczny tor, że nie będziesz miał poważania. Czy dasz taką odpowiedź? Bez względu na koszt, ja będę ci służył, bo to jest moje poświęcenie. Czwarte zanurzenie. Poddanie swojej woli pod wolę Pana. To już oznacza coś więcej, przemianę umysłu. Ja chciałbym tylko posłużyć się jednym wersetem, no właściwie to dwa wersety odczytać, z listu apostoła Pawła do Rzymian, znane, które dość często czytamy. I myślę, że lecz apostoł tam głęboką naukę pozostawia. Proszę was wtedy, bracia, czyli zauważmy, apostoł kieruje do kogo? Do ludzi? Do braci. Do tych, którzy już to częściowe, jak gdyby poświęcenie robią. I mówi teraz, proszę was tutaj, bracia, przez litości Boże, abyście składali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo to jest rozumna służba Boża. I mówi, nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Odnowienie umysłu. Żeby umieć rozeznać, jaka jest wola Boża. Od tego czasu wola Pana wpływa na nasz umysł, na nasze czyny, na nasze rozmowy. Jak twierdzimy, że przyjęliśmy wolę Bożą, bo dość często tak mówimy, a nie zachodzi żadna zmiana, to coś z nami jest nie w porządku. Bo jeśli mówię, że ja się kieruję wolą Bożą, a nie zmieniam swego życia, postępowania, myślenia, to coś ze mną jest nie w porządku. Całkowite poświęcenie oznacza podporządkowanie naszej woli, a zarazem naszego życia pod wolę Bożą. Dość często w życiu jest inaczej. Mówimy, że kierujemy się Słowem Bożym, nauką, ale naszego życia nie chcemy nagiąć do tego słowa. Nie chcemy nagiąć do tej woli Bożej, a raczej byśmy naginali wolę Bożą do naszego życia. To jest dość często takie nasze usprawiedliwienie. Piąte zanurzenie to jest ożywienie z ducha. No, myślę, że literalnie, jakbyśmy chcieli tak popatrzeć, na rozwój dziecka w łonie matki, to przychodzi taki czas, że to, co było martwe, zaczyna się co? Poruszać. I sprawia to dość często wielką radość. Ożywienie jest przedstawione też i przez naszego Pana. Może przeczytam z Ewangelii Jana, 6 rozdział, a 63 werset. To mówi tak. Duch ci jest, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch jest i żywot są. Czyli Pan Jezus wyraźnie mówi, że nawet cielesna znajomość naszego Pana nie pomoże, jeśli nie przyjmiemy Jego słowa. Jeśli nie przyjmiemy Jego nauki. Nie pomogą, braterstwo, wyjazdy do Izraela, żeby iść śladem Jezusa. Nie pomoże kultywowanie tradycji żydowskich. Jeśli nie zechcemy iść śladem w znaczeniu duchowym naszego Pana. I tak Pan Jezus żebyśmy umieli, mówi, iść śladem naszego Pana. Pan Jezus w 14 rozdziale, 6 wersecie Ewangelii Jana mówi: jam jest droga i prawda. Czyli mówi Pan Jezus: ja jestem ta droga. Niech, żebyśmy patrzyli na cielesność, ale żebyśmy patrzyli na ducha. Mówi: ja jestem droga. Droga wskazuje na sposób naszego postępowania. Żebyśmy umieli za Panem Jezusem iść w tym znaczeniu duchowym, to będziemy umieli też i cieleśnie postępować, jeżeli będziemy umieli w znaczeniu duchowym. Kiedy patrzymy przez ten pryzmat tych zanurzeń, to najpierw była nauka, potem odnowienie umysłu, teraz przychodzi czas na ożywienie, czyli inaczej mówiąc, na aktywne życie duchowe. No ktoś by powiedział, jak to zrozumieć, to aktywne życie duchowe. Chciałbym się posłużyć pewnym przykładem. Pan Jezus, mając 12 lat, zatracił się rodzicom. Rodzice szukają i mówi: jeszcze jest, nie? A on mówi tak: czy wy nie wiecie, że w sprawach Ojca ja być muszę? No ale braterstwo... Ja nieraz mocno się tak zastanawiam, drodzy bracia, mając 12 lat, czy ten zapis taki jest przypadkowy? Myślę, że nie jest tak przypadkowy. I do was, młodzi, chciałbym skierować te słowa. Szkoła, matura, wasz umysł jest chłodny. A jak warto ten umysł skierować na rzeczy duchowe? Jeżeli taką wiedzę zdobywacie pod względem doczesnym, to tylko przekierować umysł, a będzie łatwiej popatrzeć na rzeczy duchowe. Bardziej chłonny niż nas w wieku już starszy. Szóste zanurzenie to jest osiągnięcie doskonałej miłości. Ja myślę, że bardzo dużo wykładów, może nie ja, ale mówimy o miłości. Bardzo dużo wykładów, czy mało. Ale jak osiągnąć tą doskonałą miłość? Może pierwszy list Jana, on bardzo dużo o miłości mówi, a 18 werset mówi tak: dziateczki moje, nie miłujcie słowem, ale językiem, ale uczynkiem i prawdą. No, ja myślę, że tutaj już mamy pewną określenie, że ta miłość ma być uczynkiem i prawdą. Czyli nie tylko słowa nasze, mówić, jak miłość ma wyglądać, ale pokaż to swoim życiem, swoim postępowaniem, uczynkiem i prawdą. I prawdą. Te dwie rzeczy powinny być złączone. A więc posiadanie doskonałej miłości oznacza, że mamy wszystkie cechy rozwinięte, to co apostoł mówi w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jak powinna wyglądać. Ale mamy je tak rozwinięte, że potrafimy miłować uczynkiem i prawdą. Gdyby większość z nas miała taki rodzaj miłości w uczynku i prawdzie, to myślę, braterstwo, że nie byłoby nieporozumień pomiędzy braćmi, nie byłoby nieporozumień w rodzinach, w zborach, nie tworzyłyby się różne podziały czy też frakcje. A jeśli to się dzieje, to znaczy, że nie miłujemy uczynkiem i prawdą, ale słowem, językiem. Dużo mówimy o miłości, ale nie ma miłości w nas. I myślę, że to jest bardzo ciężko do tego stanu dojść, ale to jest możliwe. bo inaczej apostoł by o tym nie pisał. To jest możliwe, że do takiego stanu możemy dojść. Przechodzimy, braterstwo, do siódmego zanurzenia. Naman wychodzi, tron zostaje odjęty. Czyli inaczej mówiąc, grzech zostaje odjęty. Naman utrzymał ciało jako dzieciątka. To oznacza, że otrzymał ciało przynależne nowemu stworzeniu. I o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian pierwszym, 15 rozdział, a werset 53 mówi. Bo musi to, co jest skazitelne, przeoblec nieskazitelność, a co jest śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. Ciało jako dzieciątka. Nowe ciało. To ciało, które teraz mamy tylko zadatek, na którym możemy pracować, żeby przejść proces pewnego rozwoju, żeby na końcu było właściwe ciało, które przynależy się nowemu stworzeniu. Pozostaje dla nas wielka lekcja. Dla mnie, dla was, braterstwo, żeby każdy z was dał sobie pytanie, na jakim etapie rozwoju duchowym ja jestem. Jeśli zobaczysz, że jesteś na początkowym, to wiedz, że masz dużo pracy. Jeśli jesteś troszeczkę dalej, też masz pracę. A może ktoś pomyśli, ja już to właściwie jestem na szóstym miejscu. Tylko brakuje mi tego ostatniego, żebym się narodził. To powiem tak, bądź ostrożny. Bądź ostrożny, bo może nastąpić poronienie. I myślę, braterstwo, że każdy z nas, bo dość często możemy mówić, jak należy, ale to chcę skierować przede wszystkim do siebie, do was, braterstwo, żeby w domu, a nawet i w nocy, rozmyślać o tych rzeczach, na jakim etapie mego poświęcenia ja jestem, na jakim etapie ja idę za Chrystusem. Chciałbym jeszcze przy tym wspomnieć, że Naman nie widział Elizeusza. Jest w tym pewna lekcja, że to jest wszystko sprawa naszej wiary. Jeżeli ktoś nie wierzy, że takie nowe stworzenie będzie, bądź wierzy, że już to przyminęło, to jest sprawa każdego wiary. Każdej wiary. Chciałbym... No, czy to takie ważne? Wiemy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Że wiara jest bardzo wymagana. Mamy wielkie błogosławieństwa. My dość często nie widzimy. Dość często nie widzimy tego, żyjąc w okresie Laodycei. I objawiciel mówi tak. Trzeci rozdział, 20 werset mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. On tylko mówi, prosi, stoi u drzwi i mówi: otwórz drzwi swojego serca. Ale ten, który stoi przed drzwiami, uznaje wolność przybywającego w domu w otwieraniu bądź zamykaniu swoich drzwi. On może otworzyć i nie musi. Jeśli uzna, że głos jego był słyszany, a drzwi nie otworzono, pójdzie dalej. Ja myślę, że to jest przepiękna nauka, w którym to czasie żyjemy. Jest czas bardzo już krótki, ale to nas powinno tylko i wyłącznie pobudzać do tego, żebyśmy mogli nasze poświęcenie czynić zupełnym, pewnym, bo inaczej możemy utracić wszystko. Elizeusz za uleczenie nie wziął pieniędzy. przykład dla nas, braterstwo. Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Słowa sługi. Słowa przekazał sługa. Pan Jezus tak też w swojej modlitwie arcykapłańskiej mówił, że 17 rozdział Ewangelii Jana, a werset 20. A nie tylko za tymi proszę, lecz za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. A więc Gezi wskazuje na pańskie narzędzie mówcze. Przekazał te słowa. Pomogło to Namanowi. A Gezemu? Byśmy powiedzieli, jego postępek później był nieprzyjemny. Gezy wskazuje na pańskie narzędzie mówcze, na współdziałanie we wszelkich usłudze z naszym Panem. Wskazuje na uczniów, na wszystkich poświęconych, na braci i siostry, które mogą mieć pewien dział w tej usłudze. To, ale tak jak wspomniałem, ponura historia sługi Elizeusza. 20 werset 5 rozdziału 2 Królewskiej mówi, że Gezy sługa Elizeusza, męża Bożego, oto nie dopuścił Pan mój temu Namanowi Syryjskiemu, aby dał z ręki swojej, co był przywiózł jako żywy Pan, a pobierzę za nim i wezmę od niego. Gezy zapragnął coś dla siebie. Efekt był taki, że trąd Namana przeszedł na niego. Czyn Gezego wskazuje na grzechy uczynione po naszym poświęceniu. Jako pewnego rodzaju winy, na które zwrócił też nasz Pan, kiedy uczniowie się zwrócili, Panie, naucz nas modlić się. I mówi, odpuść nam nasze winy. Winy to grzech, który może być odpuszczony. Lecz grzech świadomy, rozmyślny, może być grzechem na śmierć. Przedstawiłem braterstwu tych 7 zanurzeń Namana Syryjczyka. I jaka może wypłynąć lekcja dla nas? Patrzmy na tą lekcję, na ducha tego. Niechaj ten chrzest nasz rzeczywisty postępuje ciągle do przodu, żebyśmy w końcu dostąpili pierwszego zmartwychwstania, narodzenia. Tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę. Szły po drodze łez.
trzymać.